Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry, w czwartkowe popołudnie. Dziś poruszymy tematykę motoryzacyjną, a moimi gośćmi są prezes Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki Motoretro Mirosław Socha. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I Jędrzej Pilisiewicz, sekretarz zarządu i przewodniczący klubu Motoretro Young Tyler. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wakacje to czas intensywnych działań stowarzyszenia, a może się mylę, może po prostu tylko więcej was widać przy różnych okazjach.
Działamy przez cały rok, ale oczywiście widać nas bardziej, dlatego że więcej jest osób, które mogą nas obserwować, bo są i przyjezdni, i wycieczki, i grupy zorganizowane, więc Motoretro w tym klimacie się odnajduje jak najbardziej.
Sezon motocyklowy zaczyna się u was kiedy?
Na wiosnę zaczynamy wraz, było to do tej pory wraz z Motosercem, ale ostatnio to nie ma już jakby związku, natomiast kwiecień. Jak puszczają pierwsze lody i śniegi znikają z dróg, motocykliści wypełzają z garaży.
Jednym słowem, wtedy, kiedy pojawiają się pierwsze skowronki, to wtedy i pierwsi motocykliści próbują wyjechać również na drogi, jeśli warunki na to pozwalają.
Oczywiście.
Ale wakacje są na pewno takim okresem wyjątkowym, bo spotkać was można na różnego rodzaju rajdach, wystawach, pokazach, uczestniczycie w akcjach, które sami organizujecie albo też dołączacie do innych. Dużo takich było w tym roku?
Bardzo dużo. Były takie tygodnie, kiedy Motoretro brało udział w trzech imprezach tygodniowo, gdzie trzeba było ruszyć się poza siedzibę, prawda? Więc jest to spory wysiłek organizacyjny. Ma to związek z różnymi eventami organizowanymi przez zaprzyjaźnionych z nami klubowiczów. Od baloniarzy po różne organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
A dlaczego zapraszają was na przykład instytucje, które zajmują się zupełnie inną działalnością? Czy rzeczywiście są takie powody, by na przykład łączyć balony z motocyklami?
Myślę, że jest to bardzo medialne z jednej strony, a z drugiej sport balonowy nie jest powszechny, prawda? Nie wszyscy latają balonami, tak samo nie wszyscy jeżdżą autami zabytkowymi czy motocyklami. Więc w obu przypadkach trzeba trafić do osób, które są zainteresowane czymś, co nie jest przeciętne. I takie osoby nas interesują. Bardzo chętnie się pokazujemy na tego typu imprezach, bo jest to rzecz ciekawa, nietuzinkowa i w tym kierunku zmierzamy zawsze.
Co wobec tego budzi największe zainteresowanie wśród publiczności podczas takich spotkań? Kto i do czego podchodzi z otwartymi szeroko oczami najczęściej?
No to jest zależne od wieku na ogół osób oglądających, dlatego że tatusiowie, dziadkowie podchodzą do youngtimerów, samochodów z lat minionych niedawno.
Czyli takich, których być może sami używali kiedyś,
oczywiście,
tak?
Oczywiście, ktoś miał w rodzinie, ktoś jechał, dziadek miał i tak dalej. Być może ktoś się uczył na takim pojeździe prowadzenia auta. Natomiast dzieciaki, no to oczywiście to, co się błyszczy, chrom i oczywiście im bardziej odjechana stylistyka, tym bardziej przyciąga wzrok, więc już wtedy jakieś staruchy, motocykle i tak dalej, to cieszy oko najmłodszych. Natomiast seniorzy wspominają z rozrzewnieniem lata, kiedy nie kupowało się pojazdów w sklepach czy w salonach. Trzeba było najpierw dostać talon, względnie kupić z trzeciej, czwartej ręki gdzieś tam na giełdzie auto, które według obecnych kryteriów już nie powinno się poruszać.
Rzeczywiście pomyślałem sobie, z przyjemnością bym znów wsiadł za kierownicę Fiata 125P, na którym uczyłem się jeździć. Z jednej strony niby pamiętam, jak ten samochód wygląda, jak jeździ, ale z tym już jak jeździ, to chyba mam pewne wątpliwości.
No muszę powiedzieć, że miałem kilka Fiatów 125 z silnikami 1.3, 1.5, 1.6. No, były to jak na tamte warunki całkiem dobre auta. No, trzeba było uważać tylko, żeby nie kupować auta, powiedzmy, z wybrzeża, bo wiadomo, że solanka robiła spustoszenie w karoserii. Auta oczywiście pokolizyjne też bardzo szybko się sypały. No, powłoki lakiernicze były słabe, blacha też często nie zdążyła wystygnąć, a już była formowana z poprzedniego wcielenia w blachę karoseryjną. Także ta szybka produkcja, masówka odbijała się na jakości, ale jak ktoś miał szczęście i zadbał, to dało się tym jeździć.
A jak wobec tego, jakim sentymentem cieszą się te samochody, które rzeczywiście były bardzo powszechne na naszych drogach, a teraz już właściwie z nich zniknęły? Mam na myśli od chociażby wspomnianego Fiata, również w kontekście słynnego Malucha. Jakie jeszcze samochody są obiektem pożądania kolekcjonerów i potem jeszcze widzów, którzy przychodzą na pokazy?
No, Jędrzej jako przewodniczący Youngtimer klubu w Motoretro ma wśród swoich kolegów zrzeszonych w tym klubiku osoby jeżdżące różnymi pojazdami. Jakie
tak,
to są pojazdy?
Tak, mamy u siebie, u nas Skody na przykład czeskie, mamy
A
duże
jakie to
Fiaty.
Były Skody?
Od... 105, 120, setki, 1000 MB też mamy. Mhm. Bardzo ładny egzemplarz u nas w klubie. Mamy oczywiście samochody polskie, one cieszą się największym sentymentem u nas w naszym kraju. To oczywiście Maluchy, duże Fiaty, Polonezy, pierwsze lata produkcji. Samochody rosyjskie typu Łady, Wołga. Żiguli, Wołga, tak, to są samochody podziwiane bardzo często. Tak samo samochody z NRD typu Trabant czy Wartburg.
No rzeczywiście, Trabanty stały się już dawno temu takimi oldschoolowymi klasykami, wzbudzającymi szeroki uśmiech i oczywiście różnego rodzaju drwiny, z czego to jest zrobione i dlaczego nie koroduje. Ale jeśli te samochody są już gdzieś tam w sferze zainteresowań, powiedzmy, niekoniecznie kolekcjonerów, ale powiedzmy fanów motoryzacji, to jak utrzymać przy życiu na przykład karoserię takiego Malucha? Czy to jest bardzo trudne, czy może niekoniecznie?
Przede wszystkim nie jeździć zimą, podczas gdy na drogach mamy sól.
Mhm. Ale sól. Chyba też te samochody coraz częściej już nie są takimi samochodami użytkowymi na co dzień.
To znaczy tak, część z użytkowników tych samochodów na zimę właśnie odstawię do garażu, wyjeżdża okazjonalnie też latem, tylko w ciepłą, suchą pogodę, kiedy można sobie przejechać się rekreacyjnie, pocieszyć się z jazdy takim samochodem, bo te samochody naprawdę dużo frajdy z jazdy dają w porównaniu z dzisiejszymi autami. Natomiast są wśród nas też tacy, którzy w ogóle sezonu nie kończą. Starają się jeździć tymi samochodami cały rok. Wtedy ważne jest częste mycie takiego samochodu, właśnie zabezpieczanie przed działaniami niepożądanymi reakcji chemicznych, które mogą wchodzić na przykład przez sól i tak dalej.
Mówimy o youngtimerach, to może wyjaśnijmy, jak one są zdefiniowane. Co to za pojazdy?
To jest taka nieco młodsza, starsza motoryzacja, jak to my nazywamy. Są to samochody z lat 70., 80., początek lat 90. w tej chwili, które już wpisują się w definicję prawną samochodu zabytkowego, ale jeszcze są nieraz znane z polskich ulic. Jeszcze nieraz często je spotykamy, czasem rzadziej, czasem częściej. Natomiast przede wszystkim dalej funkcjonują one często u nas w pamięci.
Mhm, ale czyli jak rozumiem, to musi być samochód, który ma nie mniej niż ile?
25 lat w tej chwili.
25 lat, tak? Czyli można sobie łatwo policzyć, że jeszcze lata 90. łapią się na tego rodzaju.
Początek lat 90.
Mhm. Oczywiście auta wielkoseryjne, pospolite, bez szczególnych osiągnięć technicznych nie są poszukiwane i nie są cenione. Cenione są rzeczy unikalne, produkowane bądź to z jakimiś silnikami, które nie były powszechnie w danej marce stosowane, czyli jakieś sportowe serie, jakieś GT, tego typu rzeczy, bądź też auta, które zapisały się w historii motoryzacji, bo bywało tak, że auto, które my uważamy za dość pospolite, było uznawane przez specjalistów, powiedzmy, za auto roku, czy w Europie, czy coś takiego, więc jest sporo różnych smaczków i to jest taka wiedza, którą kolekcjonerzy chętnie się dzielą i na którą zwracają uwagę. W tej chwili nawet Japończyki, które są uważane za auta użytkowe typowo, stają się już autami kolekcjonerskimi. Ja tu nie mówię o Nissanach Z czy tam jakichś innych seriach sportowych, ale powiedzmy z takiej marki jak Volkswagen to już jakieś szeroko stare bardzo przykuwa wzrok, bo stylistyka nadwozia czy to, że to było jakieś tam sportowe autko, to już jest coś, nie? A były też takie auta ciekawe, nie stare, jak francuskie Fuego, Renault czy tego typu auta. Na pewno jest to rzecz, którą warto ludziom pokazać, a nie rzecz w tym, żeby było bardzo stare.
To jeszcze na moment wróćmy do tej naszej często masowej produkcji i tych pojazdów, które były w powszechnym użytku w Polsce. Czy nadal jeszcze można trafić na miejsce i właściciela, który na przykład ma malucha z zafoliowanymi fotelami z przebiegiem kilkuset kilometrów? Słyszeliśmy o takich przypadkach, wiemy, że takie sytuacje się zdarzały. Czy one jeszcze ciągle są do, że tak powiem, upolowania?
Myślę, że tak, że jest to coraz rzadziej spotykana sytuacja, ale światek motoryzacyjny, ten zabytkowej motoryzacji, pokazuje, że tak, co chwilę wypływa jakiś taki egzemplarz, czy to malucha, czy dużego Fiata, który gdzieś tam był ukryty, ktoś kupił, nie jeździł z jakiegoś powodu.
Znacie jakąś taką historię tutaj z naszego regionu? No,
stosunkowo niedawno widziałem dużego Fiata właśnie zafoliowanego, stał sobie w garażu i co ciekawe w żadnej szopie stodole, stał sobie w nowo wybudowanym bloku w garażu w piwnicy. Ktoś go tam wprowadził. Kwestia jest taka. Dziadkowie, rodzice kupowali kiedyś auta. Z różnych powodów to auto nie poszło do eksploatacji, bo ktoś wyjechał, względnie rozchorował się i w rodzinie ten samochód był, nie? Bo nikt nie śpieszył się do tego, żeby w jakiejś przymusowej sytuacji rodzicowi to auto sprzedać, czy naciskać na sprzedaż. Więc to auto sobie stało i dryfowało na fali czasu.
Czyli jeszcze można takie samochody gdzieś spotkać.
Oczywiście. I w tej chwili, jeżeli na przykład, nie daj Boże, jakiś tam antenat zejdzie, no to kolejne pokolenia niekoniecznie chcą to utrzymywać z różnych powodów. Ludzie pracują poza Białymstokiem, wyjeżdżają z tych okolic i tak dalej, a auta zostają i wtedy pojawiają się na rynku dostępne.
Drogie są wtedy?
Myślę, że kolekcjonerzy są w stanie zapłacić dużo więcej za takie auto niż modyfikowane czy świeżo remontowane, bo oryginał to oryginał. Przed nim jeszcze jest cała droga szpachli, piaskowania tego wszystkiego, więc jego żywotność na pewno będzie dłuższa niż auta, które już to przeszło.
Mówimy o youngtimerach, o pojazdach, które mają więcej niż 25 lat, ale niekoniecznie dużo więcej. Natomiast tamte czasy były również, można chyba tak powiedzieć, ciekawe, jeśli chodzi o motocykle. Czy motocykle tamtych czasów też są w kręgu zainteresowania?
Zdecydowanie. Po to, żeby ocalić jak najwięcej motocykli z tego okresu, robimy właśnie nasz zlot dwusuwa. Bo jak wszyscy sobie przypominamy, to nie Harleje dominowały na naszych ulicach, a WS-ki, jeszcze WFM-ki, powiedzmy SHL-ki, cała gama czeskiej produkcji.
Ale jedna z WS-ek próbowała Harleja udawać, z tego co pamiętam.
No, Harleje były różne, bo przecież i Włosi robili w kooperacji z Harlejem pewne pojazdy, także to jest synonim ciężkiego, dużego motocykla, dlatego użyłem tego skrótowego określenia. Natomiast u nas Jawy, CZ-ki, MZ-ki w różnych wersjach. W naszym muzeum stoi MZ-ka w modelu, który jest bardzo rzadko widywany na drogach. Podejrzewam, że w naszym regionie w ogóle nic takiego nie jeździ. Jest to MZ-ka Saxon z silnikiem Rotaxa 500 pojemności, 4-osób. Więc jeżeli ktoś słyszy, że jestem ZK 4-osób, więc każdy uważa, że jest to jakaś hybryda.
Albo przeróbka.
Dokładnie. A jest to autko zrobione, motocykl zrobiony w wytwórni i co ciekawe służył policji drogowej. Więc jeżeli coś takiego wpada w ręce zbieracza, na pewno jest to fan i coś, czym można się pochwalić.
Takimi motocyklami, no co tu dużo mówić, często też niekoniecznie wysokiej jakości, jeśli chodzi o produkcję, jeżdżą ludzie na chociażby zloty?
Oczywiście, na ostatnim naszym zlocie, no przepraszam, tu powiedziałem akurat nie dokładnie, nie ostatnim, ale tym, który się odbył, bo mamy nadzieję, że jeszcze takie zloty będziemy organizować. Jeździli koledzy Japoniami, czyli jakieś Yamahy, powiedzmy, czy Suzuki dwusuwowe, ale były też ETZ-ki, były polskie motocykle, czyli WS-ka i zrobiliśmy nawet zawody na torze wschodzący Białystok. Była to naprawdę duża atrakcja, nie na każdym zlocie jest możliwość pojeżdżenia na torze. Nie było oczywiście wyścigów stricte wyczynowych, jeśli chodzi o prędkość. ale mogę Państwa zapewnić, że jest wiele konkurencji, które nie wiążą się z ryzykiem utraty zdrowia i życia, a które noszą charakter zmagań sportowych i dają dużo frajdy.
Kiedy człowiek zainteresuje się na przykład takim motocyklem, od chociażby WS-ką, to potem okazuje się, że to jest tylko początek drogi, bo żeby być w stylu i w epoce, to na przykład trzeba mieć ten słynny kask z epoki,
orzeszek,
prawda? Tak. Więc takich elementów pewnie można byłoby sobie jeszcze dokupić sporo. Ale niekoniecznie trzeba wszystko samemu wymyślać. Można się czasem spotkać w szerszym gronie osób, które zajmują się takim hobby. No i będzie w sierpniu okazja, aby spotkali się fani youngtimerów.
Tak, w sierpniu, dokładnie 19 sierpnia, organizujemy pierwszy rajd youngtimera, tak troszeczkę z uśmiechem nazwa. Będzie to rajd turystyczno-nawigacyjny po terenie naszego miasta pięknego. Trasa będzie wynosiła około 25 km.
Czyli po Białymstoku będzie się
tak,
jeździć, tak?
Będziemy pokazywać m.in. te najbardziej znane atrakcje turystyczne Białegostoku, ale też trasa będzie przebiegała przez mniej znane, klimatyczne nieraz uliczki.
To na czym to będzie polegało? Jeśli rajd i nawigacja, to jak rozumiem, że swego rodzaju jednak zawody.
Będą to zawody, tak. Każda z załóg dwuosobowych przynajmniej tak wypadałoby, ponieważ dostanie itinerer tak zwany. Jest to rozpiska skrzyżowań oraz kierunków, jakie na tych skrzyżowaniach należy obrać, gdzie należy skręcić. I według tego itinerera trzeba przejechać trasę. Ponadto na trasie są wyznaczone punkty, w których należy odpowiedzieć na pytanie związane z danym miejscem. Ponadto planujemy wykonać kilka prób sprawnościowych na terenie przed muzeum naszym. Na pewno będzie możliwość przejechania się dla załóg samochodem na trolejach, plus kilka innych niespodzianek. Co jeszcze? Cóż więcej mogę
powiedzieć?
Powiedzmy
może o tych zasadach i warunkach. Kto może wziąć udział, z jakimi pojazdami?
Udział wziąć może każdy pojazd, którego produkcja została rozpoczęta przed 1990 rokiem. Dokładnie przyjęliśmy datę graniczną jako 31 grudnia 1989 roku. Należy się zarejestrować albo przez e-mail youngtimer@gmail.com, ewentualnie na naszym profilu facebookowym klubu Motoretro Youngtimer Club. Wpłacić wpisowe, które jest w dniu rajdu, które jest symboliczne, 20 zł i można startować.
Jednym słowem, jest to okazja, aby się swoim samochodem przejechać trochę jakby w duchu dawnych rajdów, choć może tutaj o rajdzie nie ma mowy, bo będziecie, jak rozumiem, jechali w normalnym ruchu ulicznym.
Będziemy jechali w normalnym ruchu ulicznym. Trasa i czas rajdu jest wyznaczone w taki sposób, aby nie łamać przepisów ruchu drogowego. Mhm. Także jest to bardzo ważny aspekt tych zawodów. Będzie się liczył czas. Będziemy mieli wyznaczony czas przejazdu tej trasy i ważne będzie, żeby mniej więcej w ten sam czas trafić, każda załoga mogła trafić.
Czy ten rajd, to spotkanie youngtimerów 19 sierpnia zamknie wakacyjny sezon, czy macie coś jeszcze w planach?
Z takich imprez sportowych czy rajdowo-zlotowych to jest ostatnia impreza, którą robimy w tym sezonie letnim, ale nasza działalność to nie tylko wyjazdy, rajdy i tak dalej, ponieważ funkcjonuje muzeum. Jak wszyscy doskonale się orientujemy, w Białymstoku pozostaje spora grupa dzieci, młodzieży na zorganizowanych formach wypoczynku kolonijnych i półkolonijnych. I te grupy odwiedzają nasze muzeum, więc pracy też mamy sporo z obsługą tych wycieczek. Co niedzielę otwieramy również od 11 do 15 nasze muzeum dla wszystkich zwiedzających. No i odwiedzamy okoliczne miejscowości, w których jak dotychczas byliśmy zapraszani i dobrze się czuliśmy.
Jednym słowem, wydarzeń jeszcze przed wami sporo. Wycieczek, wypraw, pokazów. Wróćmy jeszcze na moment do Muzeum na Węglowej, bo powiedzieliście, że to jest miejsce, w którym właściwie co niedziela można się spotkać, można sobie przyjść, odwiedzić, zobaczyć te eksponaty. Jak te wakacje jest z frekwencją? Cieszy się zainteresowaniem to muzeum?
Tak, bardzo dużym. Niestety musimy stwierdzić z ubolewaniem, że nie sposób funkcjonować przez cały tydzień. Natomiast wielu turystów, gości dzwoni do mnie i pyta, dlaczego muzeum w tygodniu jest nieczynne. no nie sposób tego siłami społecznymi ogarnąć. Nie mamy tam personelu, utrzymujemy to ze środków własnych. W związku z tym wycieczki jeszcze jesteśmy w stanie ogarnąć, grupy zorganizowane. Natomiast indywidualni turyści muszą niestety albo trafić w niedzielę, albo trafić w czas, kiedy akurat jest wycieczka w muzeum, co nie jest sztuką prostą.
No to trzeba wobec tego śledzić profil facebookowy Stowarzyszenia Motoretro i ewentualnie zaglądać na stronę Muzeum przy Węglowej. Bo rzeczywiście eksponatów jest sporo i to takich, które właściwie chyba zaspokoją ciekawość każdego, od militariów przez właśnie samochody, youngtimery, motocykle i tak dalej, i tak dalej.
Oczywiście są takie egzemplarze, które każdy od razu kojarzy, bo widział już gdzieś takie pojazdy, ale są egzemplarze, których wiele osób nie widziało i nie ma pojęcia o tym, że coś takiego istniało. Mogę tu wymienić dość rzadkie motocykle, takie jak motorower Niemen o pojemności 75 cm w doskonałym stanie. Motocykl duński, Nimbus o silniku rzędowym, czterocylindrowym. Też bardzo rzadka i ciekawa konstrukcja. Czy auto SAM wyprodukowane w Polsce w 60-tych latach w jednym egzemplarzu. Więc takie pojedyncze rzeczy są bardzo ciekawe. Są też zabytki techniki, między innymi silnik elektryczny, który wyprodukowano przed wojną w Białymstoku. Niewielu z nas wie, że takie fabryki istniały w Białymstoku, produkujące sprzęt elektryczny.
To wszystko do zobaczenia i nawet więcej w Muzeum na Węglowej. Ale też przypominamy państwu, że 19 sierpnia po ulicach Białegostoku będą jeździły youngtimery i próbowały sobie przy pomocy klasycznej oldschoolowej nawigacji, czyli rozumiem wydrukowanej mapy, przejechać wyznaczone odcinki. Bardzo panom dziękuję za wizytę w studiu. No i życzę, żeby i tych eksponatów, i tych fanów motoryzacji, i tych zwiedzających, i szczególnie tych najmłodszych przybywało, bo chyba jest to jednak kawał również naszej historii.
To zdecydowanie.
Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli prezes Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki Motoretro Mirosław Socha i Jędrzej Pilisiewicz, sekretarz zarządu i przewodniczący klubu Motoretro Youngtimer. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.